Bogdan Sadowski, dzień dobry. Rozmowa dnia w Radiu Gorzów i nasz gość Robert Sanocki, wiceprezes Porozumienia, radny Rady Miasta z Klubu Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Piąty dzień strajku w szkołach. Według pana wkrada się nerwowość w szeregi strajkujących, czy morale nauczycielskie jest dalej wysokie?
Czy wkrada się nerwowość, to szczególnie było widać w Gorzowie Wielkopolskim. Film, który nawet państwo publikowaliście na swoich stronach internetowych, to pokazuje doskonale, ponieważ przekraczane są pewne granice takiej przyzwoitości w mojej ocenie, gdzie strajkujący zaczynają uczestniczyć w jakichś pikietach KOD-u i tak dalej. Dla mnie jest to nieakceptowalne, dlatego że to jest typowo upolitycznione jakby wejście w tą kwestię rzeczywiście problemu dużego polskiej edukacji. Tutaj te kwestie, które podnoszą nauczyciele, merytoryczne, są jak najbardziej bardzo potrzebne do przedyskutowania, ale takie włączanie w to polityki na twardo i popieranie jej przez nauczycieli jest dla mnie nieakceptowalne, ponieważ to tylko eskaluje problem i to powoduje, że chyba będzie trudno zamknąć tę sprawę.
To żądania płacowe mają barwy polityczne?
Znaczy się, ja myślę, że same żądania płacowe nie, dlatego że jak każdy człowiek, również nauczyciele są grupą taką, która w wypadku inflacji, którą mamy, innych aspektów, które powodują, że życie jest droższe, ja to na antenie u państwa mówiłem, na pewno chcieliby zarabiać więcej. Tylko czy ten model przyjęty jakby i okres walki o to jest właściwy? Myślę, że tutaj można by było podejść do tego inaczej. Ja nie jestem wielkim zwolennikiem związków zawodowych. Uważam, że zawsze ci na szczycie tak naprawdę najbardziej korzystają z tego, że te związki istnieją. I w mojej ocenie tak naprawdę tutaj właśnie tak jest. Pan Broniarz, który postuluje na przykład kwestię nieakceptowania tego, że będą podnoszone płace wraz ze wzrostem liczby godzin, które mogliby na przykład realizować w ramach nauczania nauczyciele w szkołach, obawia się tego, że na przykład część osób będzie zwalniana. Ja o tym z redaktorem rozmawiałem zresztą przed anteną. I rzeczywiście te obawy mogłyby być słuszne, ale można pomyśleć o tym, o czym nauczyciele od lat mówili, o tym, żeby był na przykład wspomagający nauczyciel. I taki model funkcjonuje przecież bardzo dobrze w Europie. A z drugiej strony też osobiście tutaj też wskazywałem te kwestie. Uważam, że nauczyciele powinni być traktowani jak urzędnicy. Czyli powinni mieć pewne dodatkowe prawa, żeby nie było możliwości na przykład tego, żeby ich szkalowano, obrażano i tak dalej. Powinien się pojawić po prostu po obu stronach szacunek i merytoryczna dyskusja.
To nauczyciele na bazie żądań płacowych tej niedowartościowanej grupy zawodowej zostali wmanewrowani w rozgrywkę polityczną?
Oczywiście, że tak. Pan Broniarz jest po prostu graczem politycznym. Zresztą to widać na zdjęciach, pikietach, których uczestniczy i tak dalej. To jest proste, logiczne. Jeżeli ktoś tego nie widzi, to po prostu nie chce widzieć. I to nie trzeba tutaj dyskutować ze względu nawet na to, kto jakie barwy reprezentuje partyjne, polityczne, czy jakie ma poglądy. To jest oczywista oczywistość i tutaj po prostu z tym nie ma co dyskutować. On reprezentuje tak naprawdę politykę Koalicji Obywatelskiej, która próbuje robić burdy przed wyborami, bo na tym się, na emocjach się zyskuje, panie redaktorze, to zawsze mówię w polityce najwięcej. Uważam, że to skrzywdzi w pewien sposób nauczycieli. Jest ogromna rzesza nauczycieli, którzy merytorycznie walczą o podniesienie swoich płac i ja myślę, że to oni tą presją swoją doprowadzą do sytuacji, że ten strajk jak najszybciej się zakończy. Ja się cieszę, że w jakiś sposób też te egzaminy udaje się przeprowadzić. Trzymam kciuki za nauczycieli, trzymam kciuki po prostu tutaj za obie strony, które powinny jak najszybciej to zamknąć.
Ale to jak pan skomentuje ten rozwój, jeśli chodzi o związki zawodowe, trzy centrale zawodowe, związkowe, przepraszam, z jednej strony Solidarność, po drugiej stronie ZNP i Forum Związków Zawodowych i rozłam jeszcze w Solidarności Nauczycielskiej. Część działaczy twierdzi, że to, co zrobił szef tej Solidarności nie licuje z tym, jakie są postulaty i o co w tym wszystkim chodzi.
Niestety ten rozłam zawsze będzie, ponieważ tam na szczycie ci liderzy dbają o własne interesy partykularne i będą tak naprawdę zawsze pod pewną presją, różnymi zachętami przyjmowali konkretne stanowisko. Tutaj na dole ci nauczyciele, którzy później według tych ustaleń, które się pojawią, czyli tych interesów, które zrealizuje szczyt, będą musieli funkcjonować w najbliższych latach. Dlatego ja apeluję o to, aby nauczyciele zachowali spokój, żeby w merytoryczny sposób naciskali na centrale związkowe. Mamy taki system. Ja osobiście uważam, że najlepszym rozwiązaniem byłby bon oświatowy. Rozmawialiśmy tutaj chyba nawet w kwestiach miejskich o tym i powiem szczerze, że mi się bardzo podobało, że wszyscy radni wszystkich klubów tak naprawdę byli za tym, aby ten model zacząć wprowadzać. Ja mam nadzieję, że w ogóle czeka nas głęboka reforma edukacji, ponieważ ten system wartości, który w szkołach dzisiaj obowiązuje, to jak się na przykład uczniowie mogą dzisiaj odnosić do nauczycieli, jak jest dewaluowana ta wartość nauczania w Polsce i w ogóle w Europie, no to jest czas na to, żeby się nad tym bardzo mocno pochylić.
No wie pan, ale dzisiaj nikt ucznia jak w latach 80., 70. czy wcześniej nie postawi do kąta, nie uderzy linijką w dłoń i tak dalej, i tak dalej. Nie w tym kierunku pójdą zmiany na pewno.
Znaczy się, no może nie muszą iść w tym kierunku, żeby na przykład kogoś tam linijką trzaskać po rękach, ale generalnie do kąta ustawienie nigdy na przykład w moim wypadku nie przypominam sobie, aby spowodowało jakieś wielkie traumy życiowe. Uważam, że po prostu autorytet nauczyciela jest bardzo mocno zachwiany i w jakiś sposób na przykład, tak jak w Niemczech, przypisując mu status urzędnika i nadając mu te prawa, możemy na przykład zyskać to, aby na przykład nikt nie mógł się do nauczyciela zwracać w miejscach szczególnie publicznych, w internecie, w sposób niegodziwy. A to się niestety dzieje i później na przykład te wzorce są przekładane w szkole przez uczniów w stosunku do nauczycieli, kiedy rodzice mogą sobie w internecie napisać, powiedzieć w domu sobie każde słowo na nauczyciela. Nauczyciel dzisiaj niestety nie ma autorytetu. Czy sobie też nauczyciele w jakiś sposób na to nie zapracowali? Myślę, że tutaj naprawdę obopólnie trzeba usiąść do stołu i spisać te podstawowe, fundamentalne kwestie, na których chcemy budować Polskę i tą naszą młodzież, dzieci po prostu, które musimy edukować jak najlepiej.
Czyli co, jak najszybciej okrągły stół i rozmowy?
Tak jest. W obszarze edukacji to jest fundament. Tak naprawdę to jest naród, te nasze dzieci to jest naród przyszły, który tak naprawdę będzie budował całą przyszłą Polskę, kolejne pokolenia. Jeżeli chcemy, żeby Polska istniała jako taka wartość nadrzędna, no to musimy się na tym skupić. Ja uważam, że jest ogromny problem.
No dobrze, ale pan mówi o głębokiej reformie oświaty, a ja mówię o tym konflikcie, o tym, co jest podłożem strajku.
Tutaj jak najbardziej też sugerowałem,
co tutaj?
Aby jak najszybciej po prostu nauczyciele na dołach merytorycznie podeszli do sprawy, zastanowili się nad tym i spisali te postulaty, co tak naprawdę chcieliby osiągnąć i w jaki sposób, a nie słuchali tych tylko u góry, bo tak jak mówię, partykularne interesy tej góry. Pan Broniarz jest politykiem i uprawia politykę.
Połowa nauczycieli w Polsce mówi, chcemy 1000 zł.
No tak, tylko tutaj racjonalnie możemy do tego podejść. Ja też bym chciał, żeby ktoś mi dał, nie wiem, 1000 zł co miesiąc, tylko dlatego, że ja tak chcę. Trzeba po prostu brać kwestię realnych możliwości budżetu państwa. Jest system edukacji oparty o w tej chwili finansowanie publiczne. Uważam, że można by było tutaj duże reformy zaplanować w dłuższej perspektywie, a w bliższej perspektywie naprawdę przyjąć jakiś kompromis, bo jeżeli tego kompromisu nie będzie, to obie strony na tym stracą. I uważam, że na dole nauczyciele najmądrzej się tutaj jakby odnoszą do tego, tylko bardzo często pod kątem emocji jest z nich wzbudzane właśnie takie poczucie, że są krzywdzeni i tak dalej. I przez to poczucie krzywdy reagują jak reagują. I później mamy takie sytuacje jak Gorzowie, że wychodzą do na przykład strajkujących tam, wspierających nich w cudzysłowie ludzi z KOD-u i mamy takie komiczne sytuacje. Uważam, że ci ludzie wcale nie chcieli uczestniczyć w pikiecie politycznej. Zostali w to wszystko uwikłani i później obie strony na tym tracą.
A to tak jakby nie mieli swojego rozumu, pan sugeruje.
No w pewnych momentach, panie redaktorze, kiedy emocje biorą górę, niestety tracimy ten rozum, możemy tego żałować. Każdy z nas chyba to przeżył. I ja myślę, że po prostu tutaj warto by było jednak się pochylić nad tym, że nie ma złej woli po obu stronach, tylko usiąść i merytorycznie pracować, pomijając, mówię, tą wierchuszkę, która próbuje robić burdę polityczną.
Już chciałem nie zadawać kolejnego pytania i nie zadam, ale okay. Jeszcze stwierdzę w tym temacie, że gdzieś tam w tle jest ta propozycja prezydenta Dudy, żeby nauczyciele byli potraktowani jak twórcy. I żeby ich przychody wynosiły dochody 50, żeby były opodatkowane 50%.
Jest to ulga podatkowa.
Tak jest.
Ja jestem za. Zawsze będę za ulgami podatkowymi.
Dobrze, to niewiele nam czasu zostało. Chciałbym jeszcze o miasto zapytać, bo też piastuje pan funkcję radnego tak Rady jest. Miasta. Czy w pana ocenie głęboka jest potrzeba weryfikacji wieloletniego planu inwestycyjnego dla Gorzowa, czy można go wyrzucić do kosza i zrobić nowy?
Znaczy ja tutaj już na antenie o tym mówiłem ostatnio chyba w innej audycji, gdzie z radnymi dyskutowaliśmy i rzeczywiście ten plan inwestycyjny taki, który mamy, to nie jest żaden wiążący dokument. Z jego jakby treści wynika, że będą realizowane różne inwestycje. To się bardzo szybko zmienia w czasie. Ja uważam, że my potrzebujemy tak naprawdę ustalenia obszarów infrastrukturalnych, edukacji, a później na przykład tego, jak wspierać biznes. Czyli tutaj koledzy radni na przykład mówili uzbrojenia działek, przygotowania tego wszystkiego do biznesu i w tych trzech obszarach zbudować listy zadań i koniec planu inwestycyjnego, panie redaktorze. Tutaj nie trzeba dorabiać do tego marketingowego, mówiąc kolokwialnie, bełkotu, tylko wziąć się do roboty, kiedy zmieniają się warunki rynkowe, publikować to na stronie, po prostu czyste, proste komunikaty, co się dzieje, koniec, kropka. Cała ta reszta to jest po prostu bajdurzenie, opowiadanie głupot za kilkadziesiąt tysięcy, robienie coś tam, słyszałem, było w Filharmonii, pokazywanie, czego to my nie zrobimy. Niestety w demokracji i w polityce, którą mamy, pokazywanie się wyborcom takie, żeby się jakby przypodobać, jest kluczowym elementem prowadzenia polityki. Niestety. I nie ma tej pracy merytorycznej. Ja bym to uciął. Uważam, że ludzie coraz bardziej doceniają merytorykę, choć się mogę mylić. No niestety tak jest, że przed wyborami później te plakaty, te inne rzeczy, takie piękne peany, hasła decydują o tym, kto wygrywa. I niestety ten plan inwestycyjny długoterminowy jest takim po prostu rodzajem polityki, marketingu politycznego, a my mamy do zrealizowania ileś obszarów. Edukację, infrastrukturę i później odpowiednio kwestie przygotowania biznesowe, żeby to wszystko ze sobą funkcjonowało. A w tym wszystkim jeszcze są ludzie i mieszkańcy, czyli stworzenie warunków takich, aby nam się tu po pracy dobrze żyło.
Przerośnięta broszura. Ostatnio takie słyszałem określenie dotyczące pani planu inwestycyjnego.
To prawda.
Ale i są... No... Wie pan, nigdy nie jest tak, że tych pieniędzy starczy. Jeśli by się okazało, tak, że nie starczy na wszystkie te kluczowe inwestycje, które są zaplanowane, a nie mają dofinansowania zewnętrznego, to prezydent Wójcicki powinien coś odłożyć w czasie albo z czegoś zrezygnować?
No, to oczywista oczywistość, chyba że zacznie pobierać więcej podatków od nas, a w tym wypadku no, wyrwie z naszej kieszeni więcej pieniędzy. Ja jestem za tym, żeby ludziom jak najwięcej pieniędzy zostawiać w kieszeni. Uważam, że inicjatywa obywateli, prywatnych przedsięwzięć jest dużo ważniejsza niż publicznych. I zadłużanie nas też na lata, na przykład mamy tam kwestie dotyczące szacowania, jakie będziemy mieli przychody na 30, 40, 50 lat do przodu, bo zaciągamy takie zobowiązania, nie biorąc pod uwagę fluktuacji na przykład rynkowej i tego, co się może dziać na rynku, czyli na przykład wzrostu, nie wiem, stóp procentowych i tego, że my kiedyś mieszkańcy czy następne pokolenia będziemy musieli to spłacać. Pan Wójcicki już wtedy nie będzie rządził. I tutaj największym problemem jest to, że my tu i teraz robimy tą politykę na bazie marketingu. Nie będę mówił czego, po prostu niech się biorą do roboty, spiszą te inwestycje, które są kluczowe, niech nie przeciągają też inwestycji, które są i realizują to bardzo prosty sposób, tak aby to domykać. A jak rynek powoduje, na przykład dotyczący budowlanki, mówiąc tu kolokwialnie, tego, żeby pewne inwestycje przeorganizować, no to po prostu trzeba to zrobić, tylko jak najszybciej, podejmując działania, a nie komunikując to publicznie, dyskutując, opiniując i tak dalej. Po prostu robić, nie gadać.
A to ja panu podam konkretny przykład. Na jednej szalce wagi budynek po przemysłówce, w którym zapowiadamy, że będą przeniesieni urzędnicy, rozproszeni w różnych częściach Gorzowa i tam powstanie także, zostanie przeniesione jakby od nowa zorganizowane Miejskie Centrum Kultury, a na drugiej szalce budynki poszpitalne, w których ma powstać Centrum Edukacji i Biznesu.
No i w obu przypadkach tutaj mamy sytuację, że to mają być jakieś pośrednie piętra, ja nie wiem jak ma być na przykład docieplona elewacja, pan tutaj radny
Ale co jest ważniejsze
Broszko
na tych dwóch szalkach?
Centrum Edukacji Narodowej to jest natura, tutaj te Centrum Edukacji Zawodowej jest dużo ważniejsze, tylko z drugiej strony ja słyszałem na przykład od byłego architekta miejskiego, pana Kaszycy, że ten budynek po prostu się nadaje tylko i wyłącznie do rozbiórki. To jest stary niemiecki budynek, który ma w sobie dziesiątki lat po prostu sytuacji, w której tam były prowadzone procedury medyczne. W tych ścianach się znajdują pewnego rodzaju jakieś drobne ustroje, takie rzeczy. Przynajmniej tak mi komunikował architekt były miejski i mówił, że po prostu Robert mówi, to trzeba zaorać. Tam nie powinno się tego robić. To nie jest budynek, który się do tego nadaje. Dzisiaj jak się powiedziało A, to się nie potrafi cofnąć na przykład i powiedzieć, okej, popełniłem błąd, przeanalizujmy tą inwestycję, może zorganizujmy to gdzieś indziej w innych budynkach. Nie ma takiej refleksji, ponieważ każdy się boi konsekwencji, że podjął decyzję, bo zaraz zaczną inne kluby warczeć i robić na tym politykę. Panie prezydencie, ja osobiście nie mam problemu z tym, że pan zmieni decyzję, byleby ona spowodowała, żeby to Centrum Edukacji Zawodowej powstało, żebyśmy kształcili ludzi, którzy będą zdolni do tego, aby podejmować pracę w zakładach na przykład specjalizowanych, a one wtedy tu powstaną. I to jest klucz sprawy. Dzięki temu nasze dzieci nie będą wyjeżdżały do dużych, większych miast, czy na przykład dookoła takich miast jak Poznań się osiedlały jako rodziny. I to jest klucz sprawy, żeby ten Gorzów żył. I myślę, że na tym powinniśmy się skupić.
No proszę jeszcze pamiętać, że tutaj inwestycja przy warszawskich budynkach poszpitalnych ma finansowanie również po części zewnętrzne z ZIT-ów, tak, a przemysłówka, budynek w centrum nie.
Tak, tutaj mamy ten problem, że w ogóle tam ileś pięter chcemy tylko robić, więc dyskutowaliśmy też o tym, panie redaktorze. No jest to nie do końca dobrze zaplanowane, ale ja mówię, ja nie widzę tu złych intencji, tylko po prostu powinna przyjść refleksja i powinno się to szybko weryfikować, przechodzić do kolejnych etapów i działać i tyle, i pracować. To jest klucz.
I to tyle, tu stawiamy kropkę. Robert Sanacki, wiceprezes Porozumienia i radny Rady Miasta, Klub Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Gorzowa. Dziękuję.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu, pozdrawiam serdecznie i miłego weekendu.